Zabrakło nam rozwiązania tego pięknego, dominantowego akordu, który się pojawił przed chwilą. To jest audycja 80, lecąca prosto ze studia 80. Witamy bardzo serdecznie naszych słuchaczy, tych, którzy są tutaj co tydzień i tych, którzy są tutaj od przypadku do przypadku. Ta audycja jest zbudowana, właściwie oparta o trzy filary, takie tematyczne. Dzisiejszym tematem będzie filozofia Emanuela Levine, którą poruszaliśmy w tamtym roku szkolnym, tak powiedzmy, w tamtych seriach. No i w tym roku szkolnym też będziemy poruszać te tematy. Mianowicie całość i nieskończoność jest pozycją, której się przyglądamy i której będziemy się przyglądać, ponieważ jest ona bardzo interesująca, zwłaszcza dla tych, którzy poszukują odpowiedzi. Odpowiedzi, czym jest moja osoba, czym jest relacja z drugim człowiekiem i jaka jest etyczna formuła relacji z drugim człowiekiem. Troszkę o całości i nieskończoności. Tutaj ze wstępu Barbary Skargi możemy sobie przeczytać, że całość i nieskończoność została dziś niemal powszechnie uznana za dzieło klasyczne filozofii europejskiej. Można się z tą opinią zgadzać lub nie. Faktem jest jednak, że książka ta została przełożona na wiele różnych języków świata, że nieustannie jest cytowana, tak jak na przykład w tej audycji, no tutaj może nie nieustannie ją cytujemy, ale bardzo często. Komentowana również, komentujemy tutaj to, że poświęca się jej sympozja, a więc stale cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Sympozja, nie tylko sympozja, ale i audycje radiowe, takie właśnie jak ta. Levinas broni, właściwie Levine, tak po polsku czytam, a to tak się chyba nie powinno, Levine broni subiektywności, tej szczególnej osoby, którą każdy z nas jest. Lecz to ja staję się sobą wówczas tylko, gdy jest oddane innemu, gdy jest gotowe temu innemu poświęcić życie. Kim jest jednak ten inny? Inny to nie jest ktoś, kto uczestniczy we wspólnej całości, w tym, co mi znane. Inny jest poza tym samym, poza owym horyzontem, w którym ja żyję i tworzy. Nie daje się objąć, nie daje się przeniknąć. Może to być inny człowiek, może to być także Bóg, gdy tylko w epifanii twarzy innego człowieka wzywa nas, kwestionuje nasz egoizm. Inny jest absolutnie inny, transcendentny wobec mojego świata, a jednak gdy wzywa, zobowiązuje. I tak napisała pani Barbara Skarga. Sam Emmanuel Levine jest określany jako wybitny filozof francuski, dziś klasyk, jeden z najważniejszych i najbardziej oryginalnych współczesnych myślicieli. Inspirował się myślą Husserla i jego fenomenologią, koncepcjami Heideggera i Bergsona, a także tradycją Talmudu. Stworzył nowy, charakterystyczny język, pełen metafor i neologizmów. Całość i nieskończoność to główne dzieło Levine. Analiza relacji ja-inny, doświadczenia twarzy i stawania z innym twarzą w twarz. Jeżeli chcielibyście znaleźć te audycje, w których zaczęliśmy analizować właśnie pierwszą część tej książki, to one są, tutaj jak macie całą listę, każda z tych audycji chyba jest poprzedzona nazwiskiem filozofa. Na przykład Levine, dwukropek i jakiś tam podtytuł. Dzisiaj już będziemy się zajmować drugą częścią i druga część, drugi rozdział nazywa się Separacja i rozmowa. I dzisiaj zajmiemy się pierwszym podpunktem. Ateizm, czyli wola.
ksiądz.
Idea nieskończoności zakłada, czytamy w pierwszym akapicie, że tożsamy jest odseparowany od innego. Ale ta separacja nie może polegać na opozycji wobec innego, która ma po prostu charakter antytetyczny. To przypomnijmy sobie, o co tutaj chodzi z tym tożsamym i z innym. Otóż ja jako ja, moja percepcja świata, mój charakter, mój sposób postępowania, moje działanie, moje reakcje na pewne rzeczy, które mi się przytrafiają, to jest właśnie tożsamy. I ty dla siebie, drogi słuchaczu, jesteś właśnie tożsamym. Natomiast ja już dla ciebie jestem innym. To znaczy, że jest to coś takiego bardzo oryginalnego, bardzo subiektywnego, że każdy człowiek jest inny. Każdy człowiek jest oddalony od siebie w nieskończoność. Chociaż tutaj Levinet dalej opisuje, jak tutaj dotrzeć do drugiego człowieka, jaka jest tego, jakie są sposoby na to, to wychodzimy od założenia, że każdy człowiek w swej oryginalności, w swej niepowtarzalności, w takim swoim też trochę uwięzieniu we własnym ciele, jest nieskończenie oddalony od po prostu innego człowieka. I stąd się wzięła też stąd się też wzięło to określenie inny, jako po prostu inny człowiek. W filozofii Jeana Paula Sartra mamy na przykład określenie obcy. Tutaj warto się zastanowić też i takie pytanie na jednym z sympozjów filozoficznych padło. Czym się różni inny od obcego? A właściwie kiedy inny staje się obcym? No ale to przy jakiejś tam innej okazji sobie ten temat poruszymy. Separacja nie może polegać na opozycji wobec innego, która ma po prostu charakter antytetyczny. Teza i antyteza, choć się odpychają, łączą się ze sobą. Tutaj Levinet mówi o tym, że jest, może być jakaś, powiedzmy, zewnętrzna jednostka, która będzie próbować obserwować mnie jako tożsamego i innego. I on mówi, że tak właśnie nie jest, że to jest błąd w rozumowaniu. Nie ma takiego punktu, powiedzmy, na zewnątrz, z którego moglibyśmy zaobserwować tożsamego i innego. I tutaj właśnie kiedyś przy Henrym Bergsonie mówiliśmy sobie o problemach źle postawionych. O tym, że porządek i nieporządek, dwa określenia, dwa słowa mają charakter antytetyczny, ale tak naprawdę jedno z drugiego wynika. Tutaj nie będziemy teraz mieszać tych dwóch filozofii, bo to może spowodować niemały mętlik w naszych umysłach. Ale chodzi o to, że nie ma takiego punktu w przestrzeni, w którym można by zaobserwować tezę, właśnie tą tezę, którą jest tożsamy, no i antytezę w tym wypadku, która jest innym. Ponieważ pomiędzy nimi jest czysta transcendencja, jest nieskończoność. I oto tutaj mniej więcej kamon, jak to mówią. Ich przeciwieństwo odsłania się przed synoptycznym spojrzeniem, czyli mówię tutaj o kimś z zewnątrz, kto obserwuje, które obejmuje je obie naraz. Tworzą już całość, a metafizyczna transcendencja wyrażana przez ideę nieskończoności zostaje w ten sposób włączona i staje się względna. Czyli mówiąc najprościej, nieskończoność jest taką sferą, która jest nie do zaobserwowania z jakiegoś punktu synoptycznego, zewnętrznego, jeżeli chodzi o tezę i antytezę. Tożsamy i inny to jest taki przykład tezy i antytezy, które są nieobserwowalne jakkolwiek. Absolutna transcendencja nie może być do niczego włączona, to znaczy nie możemy jej zaobserwować, bo jeżeli obserwujemy coś, to mamy już obraz. Jeżeli zatem separacja jest koniecznym warunkiem wydarzenia się nieskończoności wyżej nad swoją ideę, a tym samym oddzielonej od ja, które tę ideę posiada, separacja ta musi wynikać z pewnego pozytywnego ruchu w ja, a nie być po prostu korelatem transcendencji i członem odwracalnej relacji łączącej nieskończoność z jej ideą we mnie i nie tylko być jej nieskończoności logicznym odpowiednikiem. Korelacja nie jest relacją, która mogłaby wystarczyć transcendencji. No tutaj zdania wielokrotnie złożone, ale przyjrzyjmy się, o co tak naprawdę mu chodziło. Jeżeli zatem separacja jest koniecznym warunkiem nieskończoności, to znaczy, że taka separacja, o której sobie powiedzieliśmy, jest główną przyczyną tego, że jakakolwiek nieskończoność istnieje, bo wtedy jest podmiot i jest drugi podmiot, one są powiedzmy odseparowane od siebie i gdyby nie one, to tak naprawdę nie byłoby mowy o żadnej nieskończoności. A tym samym oddzielonej od ja, czyli chodzi tutaj o to, że ta nieskończoność jest oddzielona ode mnie, no bo ja mam jakąś tam powiedzmy swoją sferę działania, swoją sferę odnajdywania też samego siebie w działaniu, bo o to jest też dosyć istotna kwestia, że człowiek odnajduje tak naprawdę swoją sobość też w działaniu. I tutaj idziemy dalej. Nieskończoność wyżej nad swoim dymem, a tym samym oddzielonej od ja, które tę ideę posiada, my mając świadomość tego, że istnieje drugi człowiek, już mamy zaszczepioną w sobie ideę nieskończoności. Separacja ta musi wynikać z pewnego pozytywnego ruchu w ja, a nie być po prostu korelatem transcendencji, członem odwracalnej relacji łączącej nieskończoność z jej ideą we mnie. Tutaj w tym bardzo dziwnym zdaniu, które gdzieś tam jest bardzo metaforyczne, mamy do czynienia z tym, że w naszej sobości istnieje pewnego rodzaju ruch w kierunku drugiego człowieka. No nie wiem, może są osoby, które czują się dobrze, totalnie samotne, no są to pustelnicy, ale to jest też trochę inna bajka. Ale naturą człowieka, według właśnie Emanuela Levine, jest ten ruch, że ja się kieruję w stronę drugiego człowieka, mając świadomość, że on jest nieskończenie daleko ode mnie. Natomiast nie znaczy to, że można to zaobserwować, że można to zaobserwować z jakiegoś punktu, który jest na zewnątrz. I ta relacja jest dla mnie jako dla mnie, dla każdego człowieka również, po prostu nieodwracalna. Dlatego tutaj w podsumowaniu tej dosyć zawiłej myśli mamy napisane, że korelacja nie jest relacją, która mogłaby wystarczyć transcendencji. No chodzi o to, że transcendencja ma pewnego rodzaju warunki, które musi spełnić, żeby być tym, czym jest. No i nie jest tym warunkiem coś takiego, co powoduje, że możemy sobie odwrócić naszą relację i postawić się na przykład w pozycji innego. My zawsze będziemy dążyć do drugiego człowieka jako do innego. Nie opuścimy, przynajmniej w tym życiu, naszej sobości. Ja nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, że my jako ludzie jesteśmy uwięzieni sami w sobie. Pytanie, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy uwięzieni. I tutaj też kwestia samotności polegająca na tym, że ja sobie zdaję sprawę z tego, że jestem istotą uwięzioną. Uwięzioną chociażby we własnym ciele, we własnej psychice. Separacja ja nie jest korelatem transcendencji innego w stosunku do mnie. Nie jest ewentualnością, o której myślą tylko poszukiwacze abstrakcyjnych kwintesencji. Narzuca się myśleniu pod wpływem konkretnego doświadczenia moralnego. To, czego mogę wymagać od siebie, nie daje się porównać z tym, czego mam prawo wymagać od innego. Dobrze, to podsumujmy sobie te nasze zawiłe tym razem rozważania, że to jest pewnego rodzaju kwestia absolutna. To nie jest tak, że możemy być jakoś liberalni, jeżeli chodzi o naszą sobość. Zawsze będziemy sobą. Separacja tożsamego wydarza się jako życie wewnętrzne, jako psychika. Psychika stanowi wydarzenie w bycie, konkretyzuje układ członów, które nie zawsze określały się przez psychiczność i których abstrakcyjne ujęcie prowadzi do paradoksu. Oryginalna rola psychiki nie polega bowiem tylko na odbijaniu bytu. Jest ona przede wszystkim sposobem bycia, oporem wobec całości. Myślenie, czyli psychika, otwiera konieczny dla tego sposobu wymiar. Wymiar psychiki otwiera się dzięki oporowi, jako pojedynczy byt stawia totalizacji. Jest wynikiem radykalnego oddzielenia. Czyli to wszystko, co ja wcześniej określałem jako, powiedzmy, odnajdywanie siebie w sobie, w swoim działaniu, w swoich radościach i smutkach, to możemy określić jednym słowem jako psychika. Według medytacji trzeciej, za oczywistością cogito kryje się byt nieskończenie przewyższający swoją ideę w nas. Zgodnie z kartezjańską terminologią Bóg. Ale odkrycie w cogito tej metafizycznej relacji stanowi chronologicznie rzecz biorąc, dopiero drugi krok w refleksji filozofa. Fakt, że porządek chronologiczny może różnić się od porządku logicznego, że postępowanie filozoficzne może zawierać kilka momentów, że w ogóle jest jakieś postępowanie, oto separacja. Czas sprawia bowiem, że byt jeszcze nie jest, ale jeszcze nie przekształca go w nicość, lecz trzyma go na dystans od niego samego. Tutaj mówimy generalnie, jemu chodziło tutaj o małe dzieci takie, które jeszcze nie wiedzą, co się dzieje i nie wiedzą, kim są, nawet nie wiedzą, czym są, ani czym jest wszystko, co je otacza. Jestestwo nie jest od razu. Nawet jego przyczyna, choć starsza od niego, ma się dopiero pojawić. No to ciekawe, ponieważ małe dziecko nie jest świadome tego, że matka jest jego matką. Dopiero po jakimś tam czasie zaczyna nabierać takiego przeświadczenia, bardzo, no nie chcę mówić ślepego, ale takiego intuicyjnego. Dopiero potem się orientuje, że ta kobieta, na przykład, która się tym dzieckiem zajmuje, kiedyś go zrodziła. Przyczyna bytu jest myślana lub poznawana przez swój skutek, jakby była od swojego skutku późniejsza. Możliwość owego jakby uważa się lekkomyślnie za oznakę iluzji. Ale ta iluzja nie jest daremna. Stanowi wydarzenie pozytywne. Można powiedzieć, że późniejszość tego, co wcześniejsze, inwersja logicznie absurdalna, wydarza się tylko dzięki pamięci i myśleniu. Ale nieprawdopodobne zjawisko pamięci, myślenia powinniśmy uznać właśnie za rewolucję w bycie. Kiedy dziecko zaczyna myśleć, kiedy zaczyna mieć pamięć i orientować się, że pamięta jakieś tam rzeczy, Levinet określa to mianem rewolucji. Dlatego już myślenie teoretyczne, choć na mocy głębszej jeszcze struktury, która je podtrzymuje, czyli psychiki, wyraża separację. Myśl nie odbija separacji, lecz ją urzeczywistnia. Potem, czyli skutek, warunkuje tu, przedtem, czyli przyczynę. Przedtem jawi się i jest tylko przyjmowane. Czyli ta matka, która nagle się w pewnym czasie objawiła już temu małemu dziecku i jest przyjmowana. Podobnie dzięki psychice byt, który jest w jakimś miejscu, pozostaje wolny wobec tego miejsca. Choć umieszczony w miejscu, w którym tkwi, przybywa do niego skąd inąd. Teraźniejszość cogito, mimo oparcia, jakie znajduje post factum w przerastającym ją absolucie, utrzymuje się całkiem sama, choćby przez chwilę, przez mgnienie cogito. Bo tak naprawdę czym jest to miejsce, w którym tutaj siedzimy? Czym jest Studio 80, jeżeli nie system interpretacji mojej psychiki? Tego, że znam po prostu ten mikrofon, znam ten sprzęt, znam pana Miecia, który siedzi za za szybą i realizuje naszą audycję. To wszystko tak naprawdę, jeżeli by spojrzeć bardzo hipotetycznie z perspektywy obiektywnej, jest wobec mnie totalnie obce, ale moja psychika pozwala właśnie mi być w jakimś sensie u siebie. Jak tutaj on napisał, że fakt, że możliwa jest ta chwila kwitnącej młodości, niepomnej ześlizgiwania się w przeszłość i nietroszczącej się o rzutowanie w przyszłość, podobnie jak fakt, że istnieje kolejność, czyli sam dystans czasowy, wyraża ontologiczną separację metafizyka od metafizycznej rzeczywistości. To nic, że w bycie świadomym są rejony nieświadome, niejawne. Próżno chcielibyśmy podważać jego wolność, twierdząc, że jest on spętany nieświadomym determinizmem. Ta nieświadomość jest w tym wypadku oderwaniem, którego nie da się porównać z nieświadomością, w jakiej spoczywają rzeczy. Wyrasta z wnętrza psychiki, jest pozytywna i pozwala cieszyć się swoim życiem. Istota uwięziona, która nie wie o swoim uwięzieniu, jest u siebie. Zdolność do iluzji, gdyby była w tym jakaś iluzja, konstytuuje jej separację i z tym zostawiam Was przed piosenką i to sobie wyjaśnimy po piosence. Sean Tracy's Octet zagrał nam właśnie tutaj swój numer, a my sobie rozważamy o ludzkiej psychice, o tym, że jest ona rezultatem rewolucji, jaka się odbywa w bycie, który się dopiero narodził, i również wraz z tą psychiką pojawia się jestestwo. I wtedy taki byt jest w stanie na przykład rozpoznać swoją przyczynę, i to nazwaliśmy inwersją logicznie absurdalną. Potem sobie powiedzieliśmy, że tenże byt, który jest w jakimś miejscu, pozostaje wolny wobec tego miejsca, choć umieszczony w miejscu, w którym tkwi, przybywa do niego skąd inąd. Teraźniejszość cogito, mimo oparcia, jakie znajduje w post factum, w przerastającym ją absolucie, utrzymuje się całkiem sama, choćby przez chwilę, przez mgnienie cogito. Tutaj jeszcze raz powtórzę to, bo to być może komuś uleciało, że fakt, iż możliwa jest ta chwila kwitnącej młodości, niepomnej ześlizgiwania się w przeszłość i nietroszczącej się o rzutowanie w przyszłość, oderwanie konieczne do tego, by jako gito mogło znaleźć punkt zaczepienia w absolucie. I tutaj sobie postawmy na razie średnik z racji tego, że co to jest możliwa sytuacja, w której dzieje się chwila kwitnącej młodości, niepomnej ześlizgiwania się w przeszłość. Nie wiem, czy mieliście kiedyś coś takiego. Zastanówcie się nad takim zagadnieniem. Czy moment na przykład, powiedzmy, czy, bo ja tak zastanawiam się, czy to może być na przykład definicją szczęścia. Takie zapomnienie o tym, że się przemija, i zapomnienie o tym, że mamy jakąś przyszłość przed sobą do zrealizowania. Pytanie, czy to nie jest to, o czym on tutaj pisze, ale to, jeżeli macie jakieś sugestie, to napiszcie w komentarzu pod audycją. Oderwanie konieczne od tego, by jako gito mogło znaleźć punkt zaczepienia w absolucie. Zostawmy sobie tutaj ten werset, że tak się wyrażę, dlatego że może potem nam się coś bardziej wyjaśni, o czym tutaj jest mowa. Podobnie jak fakt, że istnieje kolejność, czyli sam dystans czasowy, wyraża ontologiczną separację metafizyka od metafizycznej rzeczywistości. To nic, że w bycie świadomym są rejony nieświadome, niejawne. Próżno chcielibyśmy podważać jego wolność. Levinet tutaj zaznacza to, że my tak naprawdę całe życie się poznajemy jako ludzie. Jest wiele rejonów nieświadomych, które mamy w nas samych. Czasem robimy coś, czego potem żałujemy, a wręcz bardzo często to robimy. Przepraszamy innych ludzi, czasem nawet jest trudniej wybaczyć samemu sobie niż innym ludziom jakieś tam ich przewinienia i to, czym przeciwko nam zawinili. To nic, że w bycie świadomym są rejony nieświadome, niejawne. Próżno chcielibyśmy podważać jego wolność, twierdząc, że jest on spętany nieświadomym determinizmem. To jest bardzo ciekawe, co on tutaj mówi, z racji tego, że skoro mamy już pewien zestaw cech, które rządzą nami, to mogłaby się nasunąć jakaś taka teoria o tym, że wolna wola to jest ułuda. Znaczy ja osobiście uznaję to, znaczy z trochę innego punktu widzenia, że wolna wola jest, można powiedzieć, złudzeniem i że czegoś takiego nie ma, że to jest zgubna teoria, ale ja to na to patrzę z trochę innej perspektywy niż on. On tutaj patrzy z takiej perspektywy, że skoro nie znam siebie, to moja psychika rządzi mną, mój charakter rządzi mną tak naprawdę, no i ja nie mam na to wpływu. Natomiast Levinet tutaj jest sceptyczny wobec takiej teorii. Mówi, że ta nieświadomość jest w tym wypadku oderwaniem, którego nie da się porównać z nieświadomością, w jakiej spoczywają rzeczy. Wyrasta z wnętrza psychiki, jest pozytywna i pozwala cieszyć się swoim życiem. Ha, istota uwięziona, która nie wie o swoim uwięzieniu, jest u siebie. Zdolność do iluzji, gdyby była w tym jakaś iluzja, konstytuuje jej separację. Póki co sobie skończymy i podsumujemy sobie to, o czym dzisiaj w tej audycji 80 mówiliśmy na temat ateizmu, czyli woli. To zacznijmy sobie od końca. Skończyliśmy na zdolności do iluzji. Nawet jeżeli nie jesteśmy świadomi pewnych cech, które mamy, czy pewnych naszych zachowań, to są one tym samym, czym jest zapomnienie o swojej przeszłości, jak i o przyszłości. Takie carpe diem, takie uchwycenie dnia. Powiedzieliśmy sobie, czym jest psychika, że psychika jest, powtarzam, rezultatem pewnej rewolucji, która dzieje się na pewnym etapie bytności bytu i która powoduje, że człowiek staje się świadomy, ma świadomość, ma pamięć, która tak naprawdę jest najważniejszym elementem chyba jako takiej świadomości. Inwersja logicznie absurdalna, czyli to, że skutek potwierdza swoją przyczynę. No i o tym, czym jest tożsamy i inny, o tym, że są to dwa zjawiska. Zjawiska nie dające się w jakiś sposób połączyć, oddzielone od siebie nieskończonością. Ta nieskończoność powoduje, że nie można wyjść na zewnątrz i wszystko w jakimś stopniu, co sądzimy, jest subiektywne, spętane determinizmem. Natomiast ten determinizm, tak jak już powiedziałem, jest takim elementem, który wyrasta z wnętrza naszego bytu i który powoduje, że możemy cieszyć się swoim życiem, odczuwać szczęście jako takie. Audycja 80 dobiega do końca, lecąca prosto oczywiście ze studia 80, audycja 80. No to było dosyć ostro dzisiaj, ale będzie jeszcze ostrzej, kiedy będziemy mówić sobie o wszystko możliwych szaleństwach, jeżeli chodzi o drugą część tej audycji 80. Ateizm, czyli wola, tak jak to nakreślił nam Emmanuel Levinas, No mam nadzieję, że będziecie następnym razem. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, komentarze, piszcie tam właśnie na dole. Jest na to specjalnie wyznaczone miejsce. Ja mam nadzieję, że jesteście dalej przy zdrowych zmysłach i pozostaniecie takimi właśnie do drugiej części tej audycji. Do usłyszenia zatem i miłego wieczoru albo dnia, poranka, zależy. No to na razie. Pan Miecio z reżyserki też pozdrawia.